Właściwie dzisiaj to nie mam wam nic nowego do powiedzenia, raczej przypomnienie, czy no, jakieś inne spojrzenie na pewne stare rzeczy, które już tutaj żeśmy mówili. Zacznę od tego, że ja zwykłem byłem mówić, jak to się kiedyś mówiło, o tym, że każdy, kto przyjeżdża do Lubinia i przechodzi taką sesję medytacyjną, to może wyjechać stąd albo z takim nowym pojęciem, które jest w jego głowie, kiedy słyszy, czy ktoś mu powie o medytacji chrześcijańskiej, to zaraz mu tam ta szufladka się otworzy i powie: tak, wiem, o co chodzi, wiem, na czym to polega, jak się to praktykuje, jak to przebiega, i na tym się to wszystko kończy. Więc dla niektórych taka sesja w Lubinie jest tylko kwestią praktycznego przerobienia pewnej informacji, którą mamy w głowie. Dla innych to będzie takie doświadczenie, że no ciekawe to, co tu robią, ciekawe i takie inne, ale ciężkie, boli mnie i to raczej nie. Czy będę kontynuował? To raczej nie. To raczej nie. Czyli jest jakaś pewna przygoda w życiu, która gdzieś tam się wydarzyła na pewnym etapie i na tym się zakończyła. A dla innych to jest po prostu tak, że ktoś przyjeżdża i mówi: to jest to, czego szukałem, czego szukałam, to jest ta droga, którą chcę iść, to jest moja praktyka. Wszystkie te trzy podejścia są bardzo dobre. Nie ma tak, że jedno jest kiepskie, drugie jest lepsze, a trzecie jest najlepsze. Nie, wszystkie są bardzo dobre, wszystkie są według tego, co każdy kto może wynieść z tego doświadczenia. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym ostatnim, bo to ostatnie też ma takie pewne etapy i myślę, że te etapy jakoś doświadczamy w swoim życiu i też widzimy, co w tych etapach jest najważniejsze, co się tam pojawia, jakie są też owoce, jakie trudności się pojawiają. Więc chodzi o to, że kiedy przyjmujemy tą praktykę jako swoją własną, czyli mówimy, że tak, medytacja jest czymś ważnym i ja chcę jakby tą drogą iść, to najczęściej taki pierwszy etap, i też zacząłem od tego porównania, że tam nic nie jest lepsze ani gorsze, bo to nie o to chodzi. Tak samo mówiąc teraz o tym wszystkim, co chcę powiedzieć, nie ma też żadnego wartościowania. To wszystko musi mieć miejsce w naszej praktyce i tu nie chodzi o to, że jak teraz usłyszycie coś i nagle znajdziesz się w pewnej przestrzeni i powiesz: o nie, to ja to wszystko źle robię. To nie o to chodzi. To nie w tym kierunku. To nie jest żadna forma wartościowania. Ale tak jest, że kiedy decyduje się na medytację, no to ona jakoś jest obecna w moim życiu. Ale jak to wiemy z praktyki, jest obecna tylko częściowo. Tylko w pewnych odcinkach mojego życia. W ogóle jeden z takich dużych problemów naszego życia, które nam zabiera mnóstwo energii i nerwów, to jest to, że my żyjemy tym życiem odcinkami. Że po prostu przeżywamy odcinek od początku do końca i potem przechodzimy do następnego odcinka. I albo czasami te odcinki się łączą, albo nie mają nic ze sobą wspólnego. I to jest tak, że wstajesz rano, przeżywasz odcinek pod tytułem śniadanie i przygotowanie do pracy. Potem przeżywasz następny odcinek, który jest zatytułowany praca. Potem następny odcinek, który jest zatytułowany dom. I potem ewentualnie w tym wszystkim jest jakiś tam odcinek, który jest zatytułowany moja praktyka duchowa lub praca. Tak? I rzeczywiście, i kiedy traktujemy to odcinkami, to wtedy rodzi się mnóstwo różnych trudności, z którymi ciągle się borykamy. Pierwszą z takich trudności, które wynika z takiego przeżywania życia, ale też swojej praktyki medytacyjnej, kiedy ona stanowi tylko pewien odcinek mojego życia, który czasami jest bardzo słabo połączony z innymi odcinkami, to znaczy jest taki jakby trochę na marginesie. Tu się żyje, nagle wyskakuje, trochę pomedytuje, potem wskakuje do tego i trochę żyje dalej. No to pojawia się taki problem, który ciągle nam powraca. No nie ma czasu. No nie ma czasu. No nawet jakby się chciało to praktykować, no to nie ma czasu. No. Jakoś tak wszystko, człowiek jest zagoniony, zalatany, ma tyle różnych rzeczy. Nawet jak siądzie do tej medytacji, to ma takie poczucie trochę odfajkowania. Nie? takie poczucie odfajkowania. I tutaj jest następna rzecz, która się z tym wiąże. Strasznie dużo nerwów nas to kosztuje, strasznie dużo frustracji wewnętrznych nas to kosztuje. Takie zadaniowe podchodzenie do praktyki życia duchowego. Kiedy przyjmuję, że medytacja ma być w moim życiu, to przyjmuję też razem z tym, na pierwszym etapie szczególnie, pewne zadanie. Tak? Wyjeżdżasz z Lubinia i co? No teraz to już w Wielkim Tygodniu to codziennie. Codziennie po pół godziny to już minimum, a już najlepiej by było po godzinie. Nie? Taki się przygotuje się tak do świąt. Taki dobry miałem teraz zaprawę, tak się przygotuję teraz do świąt. Te święta będą też tak inaczej. Święta też oczywiście nie będę się tak przejadał i nie oglądał tyle telewizji, tylko trochę tak bardziej zwrócę duchowo na to wszystko. Zadania, tak? Masz zadanie do wykonania. Teraz musisz zrealizować to zadanie. No nie wiem, jak to jest w waszym doświadczeniu, ale w moim to zawsze się wiązało z tym, że jak tak podchodzę do różnych praktyk, szczególnie medytacji, to to rodziło mnóstwo frustracji. Wewnętrznej frustracji siebie samego, że kurka, znowu nie wyszło mi z tego nic, bo się okazało, że znowu jest inaczej. A poza tym to zadanie, które ja przyjmuję na siebie, ono tak jakby zawęża moje doświadczenie, że ja zaczynam innych oceniać coraz bardziej, bo oni mi przeszkadzają. Bo ja bym nawet i mógł wypełnić moje zadanie, ale gdyby moi współbracia na przykład nie chcieli co chwilę czegoś ode mnie, tylko zostawili jakąś przestrzeń, tak? Ale to możecie sobie odnieść każdy do swojego życia. Ja bym mógł wypełnić swoje zadanie nawet takiej praktyki medytacyjnej. Ale ciągle jest coś. Ciągle jest ktoś, jakieś wydarzenie, jakaś sytuacja, jakaś osoba, która stanowi pewien obciążenie i uniemożliwia mi wypełnienie tego zadania. Gniewam się. Ostatnio właśnie czytaliśmy proroka Jonasza, który się strasznie zagniewał na Pana Boga. Czy ja nie wiedziałem, że jak pójdę tam, to się to stanie? Gniewasz się, a Jonasz mówi, gniewam się straszliwie. I to jest z nami jest takie samo doświadczenie. Gniewamy się straszliwie, dlatego że wszystko nam zaczyna uniemożliwiać czy utrudniać wykonanie tego zadania. Jest duża frustracja. No i co? No i chciałem wam teraz przeczytać pewien tekst, bo to nie jest nowość, co my przeżywamy. Pewien tekst, który znalazłem u Jana Klimaka i mnie strasznie zainspirował do zobaczenia w ogóle takich dwóch przestrzeni. Klimak będzie mówił o tym, jak to praktykować wyciszenie, czyli no innymi słowy modlitwę wewnętrzną. Jak praktykować modlitwę wewnętrzną i jak ją można praktykować we właściwy sposób i co ona rodzi, jak się ją praktykuje we właściwy sposób i jak można praktykować w niewłaściwy sposób i co za tym idzie, za tym spojrzeniem niepraktykowania we właściwy sposób. Najlepiej u Klimaka, jak się go czyta, to są te ostatnie zdania, które są taką kwintesencją, jak Klimak już więcej nie ma co dodać i tak kwituje. Zaraz wam przeczytam. Tych, którzy w sposób właściwy praktykują wyciszenie, właściwy, cechuje spokojny umysł, oczyszczona wyobraźnia, gorące pragnienie Pana, chęć zbliżenia się do śmierci, nienasycony głód modlitwy, nieustanne czuwanie, wygaśnięcie pożądań, brak przywiązań, śmierć dla świata, przezwyciężenie łaknienia, otwartość na rzeczy Boże, posiadanie daru rozeznania i łez, wyzbycie się wielu mnóstwa i wielu innych tego rodzaju, zazwyczaj obcych ogółowi ludzi. Te końcówki są u Klimaka takie kwintesencje. Zazwyczaj to wszystko jest tak, ale zazwyczaj to jest obce ogółowi ludzi. A oto przymioty tych, którzy na drogę wyciszenia wchodzą w sposób niewłaściwy. Przede wszystkim ubóstwo duchowych dóbr, wzmaganie się gniewu, nagromadzenie urazów, zanikanie miłości, przyrost próżności. Nie chcę już wspominać o innych cechach. Te dwa podejścia, zacznę od tyłu. Oto przymioty tych, którzy na drogę wyciszenia wchodzą w sposób niewłaściwy. Ubóstwo duchowych dóbr, wzmaganie się gniewu, nagromadzenie urazów. Ja zawsze przeżywałem to w ten sposób, kiedy stawiałem sobie jakieś bardzo wysokie poprzeczki w życiu, duchowym, które chciałem realizować, czasami realizować za wszelką cenę, bo przeczytałem coś w jakiejś mądrej książce i stwierdziłem, że to już tak musi być. I to jakby zawęża całkowicie, tak naprawdę życie duchowe przesuwa się z tego, czym jest, czyli życiem w Duchu Świętym, w obecności Bożej, zawęża się do pewnej jakiejś wąskiej praktyki, nawet jeżeli to jest praktyka medytacyjna. To jest ubóstwo dóbr duchowych. Ubóstwo dóbr duchowych polega na tym, że chcesz zamknąć całe doświadczenie całego Boga w jakiejś wąskim czymś. To może być cokolwiek. Odmawianie jakiejś modlitwy, pewna jakaś praktyka. To jest jakby taki gwarant na to, że ty chcesz za pomocą tego instrumentu ściągnąć na dół obecność Bożą, albo zjednoczyć się z Bogiem tylko i wyłącznie za pomocą tego jednego instrumentu. Najczęściej jest to takie zafiksowanie wokół czegoś jednego, co powoduje też oczywiście wykluczenie wszystkich innych. Z tego najczęściej rodzi się pewien fundamentalizm, tak? Przeżycie religijne, pobożnościowe, które nie dotyka w ogóle czegoś, co jest w środku. Ja mogę spełniać nawet z wielką żarliwością jakąś praktykę, ale ona w ogóle może nie dotknąć mojego wnętrza. W ogóle może nie dotknąć wnętrza. Dlatego, że moje życie duchowe nie jest otwarciem na Boga obecnego, tylko zafiksowaniem na pewną jedną, jakąś moją urojoną drogę, która musi być, Pan Bóg się musi mi objawić w tym doświadczeniu. I koniec. I to człowiek jest czasami zdolny do nawet takich fundamentalistycznego podejścia, że robić za wszelką cenę, to jakby chciał przez to sprowadzić Pana Boga za nogi na ziemię. No i oczywiście z tego powodu rodzi się gniew. No rodzi się gniew. No nie macie takiego doświadczenia? Jak się zafiksujesz na czymś takim jednym, to zaraz się rodzi gniew, bo są tacy, którzy ci przeszkadzają. Są tacy, którzy nie rozumieją tego. Są tacy, którzy nagromadzenie urazów, bo się porównujesz, tak? Jeżeli ty już tak zmęczony, że ledwo patrzysz na oczy, jesteś w stanie jeszcze odmówić trzy części różańca, to dlaczego oni nie są w stanie? Porównywanie siebie do innych. Albo innych do siebie. Bo tak jest, wtedy to jest w drugą stronę. Nie siebie do innych, bo to jeszcze by jakoś było, ale innych do siebie. Co innego grzesznicy, nie? Grzesznicy to oni jeszcze mówią, długa droga przed nimi. No, to jest nagromadzenie urazu. No zobaczcie, jaki człowiek jest w tym wszystkim mały. W tym doświadczeniu takiego zawężenia życia duchowego do czegoś tak jednego, tak? Dalej Klimak będzie mówił o tym, że jest zanikanie miłości i przyrost próżności. To zawsze idzie w parze. Z jednym z największych pokus życia duchowego jest próżność, próżna chwała. Takie doświadczenie tego, że jak ty już na przykład będziesz bardzo gorliwy w spełnianiu jakiejś praktyki, to już jesteś gość. To już jesteś gość. I możesz w to uwierzyć. Naprawdę możesz w to uwierzyć. A ten przyrost próżności, takiego poczucia, że ja jestem gość, bo ja medytuję 2 razy dziennie, nie? Ja jestem gość, rodzi to, że nie mam miłości. Nie mam współczucia i wyrozumiałości dla słabości drugiego człowieka. Jak to nie możesz? Co jest? Się weź i możesz. Jak ja mogę, to ty też możesz. Nie? Zaciśnij zęby i podejmij to. Nie ma tam żadnej przestrzeni na to, żeby spotkać się ze swoją słabością, a także ze słabością drugiego człowieka. Jest tylko wymaganie. Wraz z wzrostem próżności wzrasta ten brak miłości. Jest tylko ocena. Jest tylko pewna poprawność moralna, która się liczy. Nie ma tam miłości. Miłość jest ściągnięta tylko do pewnej kategorii moralnej i tylko zamknięta w takim pudełku. Nic więcej. I to jest to niewłaściwe praktykowanie wyciszenia. Niewłaściwe praktykowanie, o którym mówi Klimak, to jest właśnie takie przede wszystkim przyjęcie pewnej praktyki jako absolutnej do mojego życia duchowego. Czyli zawężenie całości do jakiejś jednej praktyki. To może być cokolwiek. Może być cokolwiek. Może być medytacja, to może być, to mogą być metanie, to może być różaniec, to może być droga krzyżowa. To może być cokolwiek. A teraz tych, którzy praktykują w sposób właściwy wyciszenie. Czyli, bo teraz zobaczcie, jak się podchodzi tak rzeczy, tak do tej praktyki, tak jak mówiliśmy o tym, że no chcielibyśmy, no na pewno każdy z nas przyjeżdża do Lubienia, bo chce praktykować. To nie jest tak, że my tu przyjeżdżamy, bo nie wiem, bo słyszeliśmy od znajomych albo czytaliśmy w gazecie, że to fajne miejsce przyjechać. Przyjeżdżamy tu, no bo chcemy praktykować. No i wyjeżdżamy też z takim pragnieniem praktyki, tak? I jakby naturalnie zaraz za tym pragnieniem włącza się pewne podjęcie zadania. No jak chcesz, no to się bierz, tak? To wyznacz sobie pewną przestrzeń, pewien czas i tak dalej. No i bardzo szybko tak robimy. I jedną z takich dużych trudności dla większości, bo nie dla wszystkich, ale dla większości jest, że ta praktyka jest ciężka. Tak ciąży mi. To jest coś, co musisz zrobić, nie? Przychodzisz z domu, z pracy do domu, no i co? Już się tam jakoś ogarnęłeś, coś tego, już zjedzone, ugotowane. Teraz byś sobie odpoczął, to jeszcze musisz pomedytować. I to właśnie to jeszcze musisz powoduje taki ciężar na człowieka, że no bo wszystko by zrobił, tylko to jeszcze musisz by jakoś coś tam rozmiękczył, tak? Wtedy rzeczywiście ta praktyka jest ciężka i wtedy najczęściej rodzi się zniechęcenie. Nie, no dzisiaj nie. Dziś kiepsko, już jutro. Jutro rano wstanę wcześniej. Rano wstanę wcześniej, to na pewno pomedytuję. Nie? Zamiast tego dzisiaj wieczorem, bo już jestem zmęczony, tak nie ma sensu. Nie ma sensu tak siadać w takim stanie. To jutro rano wcześniej wstanę, taki wypoczęty bardziej, to wtedy będzie to jutro. Tak? To jest naprawdę wtedy bardzo ciężkie. I to, co chciałbym, to klimat pokazuje nam, pokazuje też takie uciemiężenie w życiu, jak człowiek się strasznie musi męczyć w czymś takim, nie? Przyjął na siebie ciężar i teraz ten ciężar rodzi w nim to wszystko, co klimat przytoczył. Ciężko się żyje, tak. Ciągle są jakieś urazy, ciągle jakieś pretensje, ciągle jakieś przerzucanie własnych oczekiwań na innych, tak, bo mam w sobie jakiś obraz idealnego życia duchowego, czyli nagalnego człowieka i go projektuję teraz na innego. Jak on mógł teraz ziewnąć, jak człowiek duchowy nie ziewa przecież? No tragedia. No skąd się rodzi taka frustracja? No rozczarowanie drugim człowiekiem z tego, że on rodzi się z tego, że on nie spełnia moich kryteriów życia duchowego. Moich kryteriów życia duchowego. Bo ja mam w sobie jakieś kryteria życia duchowego i ja wiem, jak powinien wyglądać człowiek duchowy, nie? I teraz projektuję to na drugiego człowieka. I teraz nie daj Boże, jak on z tego wybraska jakoś tą rękę wyciągnie i nie zmieści się w ramce. No i co tu zrobić teraz? No możesz to jakoś usprawiedliwiać chwilową słabością, albo przyjąć, że to w ogóle nie jest tak. Że to nie, to jest tylko moje patrzenie na życie duchowe. To wiąże się też z tym takim podejściem, że medytacja czy praktyka jest pewnym odcinkiem i to często odcinkiem, który wydarza się na marginesie mojego życia. Tu jest nurt, a tu jest jeszcze coś, co muszę zrobić w moim życiu duchowym. Taki wyskok. Myślę, że każdy z nas przeżywał albo przeżywa taki etap i musimy taki etap przejść. U niektórych to jest tak, że jakby ta medytacja będzie ten margines poszerzać, to znaczy będzie przejmować coraz więcej przestrzeni. To, co chciałbym wam pokazać dzisiaj jako taki odpowiedź na to, co mówi Klimak w tym drugim, w tym właściwym praktykowaniu wyciszenia, to są takie dwa przewrócenia tych dwóch filarów, czyli tej odcinkowego traktowania życia, kiedy przechodzę od jednego odcinka do drugiego w moim życiu, które wymaga też takiego odfajkowania. Ja kiedyś pamiętam, robiłem sobie, znaczy do dzisiaj jeszcze tak robię, ale dzisiaj już tego nie piszę. Wieczorem zawsze pisałem sobie, co ja mam na następny dzień zrobić. I często zaczynałem od takiego sformułowania jak medytacja. I potem któregoś dnia czytam tą kartkę i mnie tak oświeciło, co ty w ogóle piszesz, Maksymilian? Po co ty to piszesz na tej kartce? Co to jest? Odfajkujesz to i już będziesz miał z głowy? Siądziesz o już zaliczona, tak? Już mogę przejść do następnego odcinka, następnego etapu. To już jest zaliczone. Przestałem to pisać. Przestałem to pisać, bo to nie chodzi o żadne zaliczenie, nie chodzi o żadne odfajkowanie, że już to zrobiłem. To jest właśnie to pierwszą rzecz, którą chciałbym tak jakby przewalić, to jest takie podejście odcinkowe. Żeby wyjść z tego doświadczenia odcinkowego traktowania życia, trzeba zobaczyć, że życie jest pewnym ciągiem, którym nie ma przerw. I ten ciąg jest związany z pewną sinusoidą. Przestałem pisać na tej kartce medytacji. Wiecie dlaczego? Bo nie ma różnicy pomiędzy siedzeniem a niesiedzeniem. Pomiędzy myciem naczyń a ciągnięciem wody ze studni. Pisaniem artykułu a rozmową z innymi. Nie ma różnicy. Obecność jest zawsze ta sama. Zawsze jestem w każdej chwili. To znaczy, że jeżeli przechodzę od takiego ciągłego traktowania życia tak sinusoidalnie, to widzę, że ono po prostu przechodzi z jednej rzeczy w następną, z jednej w następną, z jednej w następną. Niektóre są bardziej intensywne, niektóre mniej intensywne. Jeżeli to samą sinusoidę zobaczysz w swoim wymiarze życia duchowego, to zobaczysz, że nie ma takiej przestrzeni, w której jesteś poza. Czy jest taka przestrzeń w twoim w życiu, taki odcinek, w którym nie oddychasz? No, czy jest taki przestrzeń, w której nie oddychasz? No, nawet w śnie oddychasz. No to jest podstawowa rzecz, która nam uświadamia tego, że tak jak oddech jest zawsze ze mną, niezależnie od tego, czy jestem jego świadomy, czy nie, tak samo to doświadczenie obecności Boga jest zawsze ze mną. Cokolwiek robię, gdziekolwiek jestem. W każdej chwili mogę do tego świadomie wrócić. Jeżeli mogę do tego świadomie wrócić w każdej chwili, nawet w tych najmniejszych momentach, to widzę też, że ta medytacja nie ma jakiegoś określonego przestrzeni czasu. Tylko, nie ma tylko określonego przestrzeni czasu. No bo będzie miała taką wzgórkę na tej sinusoidzie, która jest no choćby taką przeżyciem takiej sesji, czy takim moim codziennym siadaniem na poduszce. Nie? Takim moim codziennym siadaniem na poduszce. Ale to nie jest tylko siadanie na poduszce. To nie jest tylko to doświadczenie. To jest także ten moment, w którym się zatrzymuję i doświadczam takiej chwili, tak ostatnio miałem taki moment, bo jakby miałem taką możliwość bycia przez dłuższy czas tak bardzo blisko przyrody. Bardzo wcześnie rano, kiedy słońce wstaje i budzą się wszystkie ptaki, to jest takie doświadczenie no po prostu rozpłynięcia się całkowicie w tym cudzie, jaki się budzi. No to są te momenty. Ja wtedy piłem kawę akurat. Trzymałem kubek kawy. To nie było jakaś wielka mistyczne doświadczenie stania na głowie albo czegokolwiek, to jest normalne picie kawy. W tym sinusoidzie to jest takie doświadczenie, kiedy jesteś w kontakcie, czy wracasz świadomie do kontaktu ze sobą samym, a także z Bogiem, który jest obecny, do którego się uśmiechasz. Często to podkreślam, często to mówię ludziom. Zamiast odmawiać pacierzy, uśmiechaj się do Boga. W ciągu dnia. Zamiast tak odklepać i mieć z głowy, tak, mieć z głowy, to się uśmiechaj do Niego. Miej taki moment, w którym zatrzymujesz się i uśmiechasz się, i ten uśmiech wyraża wszystko. Wdzięczność, radość, poczucie obecności, pamięć, wszystko. Wszystko to, o czym ojcowie mówili. To jest pierwsza rzecz, która jest z tym związana. Czyli żeby zamiast tych odcinków spojrzeć na swoje życie jako na niekończący się ciąg wydarzeń, które się zmieniają. Ale one są nie są oderwane od ciebie. One przechodzą jedno w drugim. Przechodzisz z jednej praktyki, tak jak na sesji medytacyjnej. Wstajesz z medytacji siedzącej, idziesz w medytację w ruchu. I z medytacji w ruchu przechodzisz w pracę. Z pracy przechodzisz czy śpiew psalmów. I z jednego przechodzi następny. Nie ma tutaj czegoś, jedno się skończyło, drugie się zaczyna. Jedno przechodzi w drugie. Jeżeli tak spojrzę, to wtedy nie mam pewnej trudności z tym podstawowym problemem, jaki się pojawia, że ciągle mi brakuje czasu. Ciągle mi brakuje czasu. Bo jeżeli traktuję medytację, życie duchowe zadaniowo, to ja ciągle będę miał problem z tym, że nie mam na nie czasu. Bo mój czas jest ograniczony. Mam wiele różnych zadań w życiu do wykonania. A to jest kolejne zadanie, które jeszcze bardziej mi obciąża. Natomiast jeżeli zobaczysz, że ta przestrzeń jest cały czas w tobie, że Pan Bóg zaprasza cię do takiego kontaktu, to wtedy im więcej znajdziesz takiej przestrzeni w różnych sytuacjach życiowych, w różnych wydarzeniach, nie tylko w takiej formalnej medytacji mojej praktyki, to zobaczysz też, że dużo łatwiej się siada. Dużo więcej jest przestrzeni. Nie ma takiego zadaniowego traktowania. I to jest drugi filar, który chciałem obalić w tym niewłaściwym praktykowaniu. To jest zadaniowe traktowanie życia duchowego. Nie masz żadnego zadania. Nie masz żadnego zadania. Nie masz zadanie najczęściej wiąże się tym, że rodzi ci się chęć rozliczenia z tego zadania. No, zawsze tak jest, nie? Masz zadanie, no musisz się z niego rozliczyć. No, to jest normalny sposób funkcjonowania i musisz zdać raport, napisać, jak ci poszło. Nie? No, nie ma żadnych zadań. Nie ma żadnego zadania, że ty musisz cokolwiek zrobić. Nic nie musisz. Nic nie musisz. Chcę wam, ja mówię to z całą świadomością, w życiu duchowym nic nie musisz. Naprawdę nic nie musisz. Nie musisz nawet siadać w medytacji. Jak to doświadczysz tej wolności w środku, że doświadczenie Boga nie jest związane ani z tym, że ja siedzę na poduszce, ani z tym, że mam zawinięte nogi albo nie, ani z tym, że mam jakąś inną praktykę, to zobaczysz niesamowitą wolność. Tego, że to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ty jesteś tu, czy tam, czy siam. Będziesz odczuwać sobie pragnienia, ale jakby naturalnie, spontanicznie powracające. Tak jak spontanicznie powraca pewna chęć bycia z osobą, którą się kocha, tak samo spontanicznie będzie powracać taki moment, w którym chcesz być bliżej, chcesz być bardziej, chcesz być tylko. Taka możliwość większego uświadomienia sobie. To daje niesłychaną wolność. Klimak będzie mówił tak, tych, którzy w sposób właściwy praktykują wyciszenie, cechuje spokojny umysł. Ten spokojny umysł przede wszystkim wiąże się z tym, że on nie ma takiego, że muszę. Że muszę teraz, jeszcze jest 15 minut, teraz jeszcze to zrobię i potem muszę już siąść w medytacji, muszę już coś tam przeczytać duchowego. Nic nie musisz. Nie musisz skończyć żadnej lektury. Bracia w nowicjacie u nas, jak mam z nimi zajęcia wprowadzające w Pismo Święte, to ja im mówię pierwszą rzecz, którą są zawsze bardzo zdziwieni. Bracie, w ogóle nie musi przeczytać Pisma Świętego. W ogóle nie musisz go przeczytać. Ty go czytaj, ale nie musisz go wcale przeczytać. Czyli nie ma czegoś takiego, że masz teraz zadanie, żeby przez nowicjat przeczytać Pismo Święte. Całe. Od pierwszej księgi do ostatniej. Nie. No nawet jakbyś miał 70 lat i powiesz, że jeszcze że w połowie jesteś, to nie szkodzi. To nie szkodzi, to nie, w ogóle nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyś ty mi teraz przyszedł i zdał wiedzę z tego. To nie jest ta przestrzeń. To nie jest ta przestrzeń. Nie, to jest właśnie ten spokojny umysł, który nie musi się martwić, że czegoś ma, że coś musi jeszcze tam wypełnić. Tak? Dalej, oczyszczona wyobraźnia. Oczyszczona wyobraźnia, już nie mówię tylko o tej kwestii takiej zwykłej oczyszczenia wyobraźni, ale oczyszczona też wyobraźnia z tych wszystkich wyobrażeń o życiu duchowym. Z tego, co żeśmy spotkali w tym pierwszym modelu. Z tego, że ja wiem, jak powinna wyglądać moje życie duchowe. Nie tylko moje, ale innych też. To jest jeszcze gorsze. Bo jak masz jeszcze swoje, to tam sobie możesz mieć, ale ja wiem, jak powinno wyglądać życie innych. Tak? Na siłę ich uszczęśliwiać teraz w życiu. Oczyścić wyobraźnię z własnych wyobrażeń o Bogu, o życiu duchowym. Otworzyć się na to, w jaki sposób Pan Bóg przychodzi, tak jak chce. Wtedy, kiedy chce. W takiej rzeczywistości, jak jest. W takich osobach, jakie znam, jakie spotykam, w tych wydarzeniach, które przychodzą do mnie. Następne, gorące pragnienie Pana. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Będzie wracać do ciebie wielka tęsknota. Nie tego, że masz to napisane na kartce z poprzedniego dnia. Że pierwszy punkt w twoim nowym dniu to jest medytacja. 30 minut. Nie? A potem jak robiłeś 15, to tylko 0 sobie wytępo. Te 3 to potem wykreślę ramy, jak wstanę wcześniej. Nie? Nie ma tam pierwszego punktu w programie dnia na następny dzień, że musisz zrobić medytację. To jest po prostu takie pragnienie, że ty że sobie nie wyobrażasz tego, jakby po prostu nie znaleźć takiego momentu, w którym możesz się zatrzymać. Chociaż na chwilę. Niekoniecznie te 30 minut, ale chociaż na tyle, na ile to jest możliwe. To jest wielkie pragnienie odejścia na miejsce osobne, jak często mówi Pan Jezus w Ewangelii. Odejść na miejsce osobne, żeby spotkać się sam na sam. To jest coś, co tutaj on nazywa gorącym pragnieniem Pana. Spontaniczna tęsknota. Spontaniczna tęsknota. Coś, co wyrywa się ze środka, a nie jest związane z punktem, który sobie nakreśliłeś do wykonania. Tak? Chęć zbliżenia się do śmierci. Chęć zbliżenia się do śmierci. Kurczowe trzymanie się życia najczęściej odrzuca śmierć. Nie? Kurczowe trzymanie się zadań, zadaniowe traktowanie życia. No najczęściej te zadania napędzają to wir, nie? Dlaczego się człowiek boi umierać? Bo masz jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. No nie jest tak? Sobie uświadomi, że dzisiaj masz umrzeć. Nie, jeszcze dzisiaj nie, panie. Mam jeszcze tyle rzeczy, tyle zadań mam jeszcze do wykonania. Tyle rzeczy bym chciał jeszcze zrobić. No ale co ty jeszcze musisz więcej zrobić? Co ty jeszcze musisz więcej zrobić? To jest właśnie ta wolność, nie? Otwarcie na to, że ja tak naprawdę nie mam zadań do wykonania. One się wydarzają w moim życiu. One wstają przede mną. One mnie zapraszają. Ale to nie jest coś, co gwarunkuje mnie samego. Co mówi mi o tym, że jak spełnisz te zadania Maksymilian wszystkie, to wtedy będziesz gość. A jak nie spełnisz, to będziesz taki niepełny. Jeszcze coś ci by brakowało. Jeszcze byś musiał coś zrobić. Nic ci już nie brakuje. To już jest to. Dlatego się nie boisz śmierci. Dlatego się nie boisz tego, że to może się stać w każdej chwili. Wiesz, że to nie ja jestem panem mojego życia, ani nie jestem panem mojej śmierci. Tak jak wydech łączy się z wdechem, tak śmierć łączy się z życiem. Tak jak umiem puścić, tak umiem przyjąć. Ten moment zatrzymania na końcu wydechu jest tym momentem, który jest najbardziej przerażający, bo nie wiesz, co będzie dalej. Ale wiesz z doświadczenia, że dalej jest tylko wdech. Ten moment pauzy po wydechu to jest to, co nazywamy śmiercią. To doświadczasz w każdym wydechu. Na tej pauzie może nie być ten, ale wiesz, że zawsze jest wdech. Zawsze jest przyjęcie na nowo. Dlatego jest to chęć zbliżenia się do śmierci. Nienasycony głód modlitwy. Nienasycony głód modlitwy to każdy z was doświadcza, nie? Że ciągle ci mało. Że ciągle ci mało, że to jest tak, że to nie chodzi nawet o to, że ty mnożysz praktyki, bo możesz im medytować po 8 godzin dziennie, a tam będzie ciągle taka tęsknota, że to jeszcze jest, jeszcze cię ciągnie, jakby ci Pan Bóg pokazuje, to nie w medytacji leży cały, to ja jestem za tym wszystkim. To ja cię tak wabię. To tak naprawdę mnie pragniesz, za mną tęsknisz i będziesz tęsknił jeszcze bardziej. I choćbyś teraz wszystko zostawił i siedział tylko w medytacji, nawet już przestał jeść, to ciągle ten głód jeszcze będzie wracał. To jeszcze, nagle się okazuje, że to nie może być zamknięte w przestrzeni czasu, bo to przekracza, ta tęsknota przekracza czas. Ona ci będzie towarzyszyć zawsze. Nie wiem, może mieliście takie doświadczenie, że czasami to spływa na ciebie, ta taka tęsknota ni w 5, ni w 9, tak? Myjesz naczyna i co tu teraz mam zrobić? No, to jest taki, że to nie wiesz, czy płakać, czy się śmiać, czy się modlić, czy krzyczeć, czy biegać, czy spać, czy leżeć, czy myć, czy cokolwiek. No nie wiesz. To jest coś, co cię towarzyszy ci wszędzie. Zawsze takie dotknięcie łaski. To potem trochę osłabnie, potem znowu się zwiększy. Ale to jest. To jest właśnie to, o czym mówi Klimak. Nieustanne czuwanie i wygaśnięcie pożądań. Wygaśnięcie pożądań to jest to, że masz coraz mniej rzeczy cię cieszy. Nie w sensie takim, że to nie jest fajne, ale w sensie takim, że to cię tak nie trzęsiesz się tak, że musisz, że już. Jest, to jest. To się ucieszysz tym, że możesz obejrzeć dobry film. Ale nie jest tak, że to muszę ściągnąć, muszę zobaczyć, muszę być na bieżąco, muszę przeżyć, muszę wiedzieć, muszę zaspokoić moje pożądanie, moje pragnienie. Poza tym jest druga taka rzecz, która pojawia się na takim styku, ja to nazywam styk między człowiekiem starym a nowym. Jak się nowy człowiek rodzi, to stary jeszcze tam chce, próbuje te swoje stare nawyki ci mówić, nie? A! Tak ci kiedyś smakowało, to se zjedz. I ty to jesz, ale no, no już no smakuje, no ale to już nie jest takie doświadczenie, jak było kiedyś, nie? I nagle się zastanawiasz, co jest? Gościu, co jest z tobą? Co się z tobą dzieje, nie? Że nagle chcesz wrócić do pewnych rzeczy, które kiedyś cię po prostu tak pochłaniały, tak cię zajmowały, taką radość ci sprawiały, taką ci dawały przyjemność. Chcesz do tego wrócić, jakby jeszcze troszkę zakosztować tej przyjemności i nagle się okazuje, że no już to nie, no już nie, no szału nie ma. No, no fajne, no ale szału nie ma. To jest właśnie to, o czym tutaj mówi ten klimat jako wygaśnięcie porządku. Nie znaczy, że całkowicie człowiek jest wolny. Może, bo tu wiesz, ja się zaliczam do tego ogółu ludzi, którym zazwyczaj to jest niedostępne, ale może dla tych tam ojców było jakieś tam wygaśnięcie całkowite. Natomiast myślę, że to pewien etap jest taki, że to słabnie. Tak? Słabnie takie parcie na to, żeby mi było dobrze, żeby było mi przyjemnie. To nie o to chodzi. Brak przywiązań. Brak przywiązań łączy się z tym z tym wolnością na przyjęcie śmierci też. Brak przywiązań z tym, że się cieszę z tego, co mam, nie płaczę nad tym, czego nie mam, a jak nie mam, to mam coś innego. Jest taka rzecz, która nas ciągle wprowadza nas w duże napięcia wewnętrzne. Myślę, że każdy z nas to odczuwa. Taka błędna karuzela braku. To jest przywiązanie. Błędna karuzela braku. Że ciągle myślisz o tym, czego nie masz. Albo ciągle myślisz o tym, co byś mógł jeszcze mieć. W ogóle nie widzisz tego, co masz, bo myślisz o tym, czego jeszcze nie masz. Nie? Albo tak bardzo przywiązujesz się do tego, co masz, że w zasadzie jak ci ktoś to zabierze, to jest koniec. To jest koniec. Wszystko się wali. Nie? Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że jak to kiedyś było w takiej piosence, jeszcze pamiętam za czasów moich liceum, było mam to mam, nie mam to nie mam. Taki był refren tej piosenki. To jest takie ucieszenie się z tego, że mam to mam, nie mam to nie mam. Podobno piosenkarz napisał ten refren tej piosenki w momencie, kiedy przyjechał do studia rowerem i wyszedł po nagraniu i tego rowera już nie było. I napisał mam to mam, nie mam to nie mam. Tak. Dary jest przezwyciężenie łaknienia. To jest takie właśnie, że nie rozkoszujesz się, znaczy nie chodzi o to, żeby fajnie jeść zawsze. A przeczytałem ostatnio, że wdzięczność potrafi z zwykłego posiłku zrobić ucztę. I wszedłem do refektarza i sobie to uświadomiłem, że patrzę na ten żółty ser i biały ser, który zawsze jest w poniedziałek, w środę i w piątek. Ten sam zestaw, nawet tak samo leżą. Żółty, biały. I sobie mówię tak. No zawsze to samo. I teraz masz jedno podejście, że możesz powiedzieć, zawsze jest to samo. I właśnie cię tęsknić za tym, że mogłoby to być jeszcze coś innego, tak? A mogłoby ktoś się tam jeszcze postarać, nie? A możesz po prostu wziąć i ucieszyć się tym, że sobie jem. O. I tyle, nie? Bez żadnego spodziewania się, czy smakowania się, a to takie bym se zjada, to... i potem jest takie wybrzydzanie, nie? Czasami u nas bracia tak robią, nie? Wejdzie do refektarza, otworzy klatkę z serami, podniesie pokrywkę, no nie ma co jeść, wychodzi. No, nie ma co jeść, nie? To jest to. I dalej jest otwarcie na rzeczy Boże. Zobaczcie, że to otwartość na rzeczy Boże to jest taka wolność. Wolność, która się przejawia w każdej przestrzeni tego życia. Nie w odcinku pod tytułem medytacja czy moja praktyka życia duchowego. Otwartość na rzeczy Boże to jest każda chwila twojego życia. Cokolwiek się dzieje. I to rodzi takie tą przestrzeń, którą Benedykt nazywa szerokością serca. Jeśli będziesz postępował naprzód w wierze, w odkrywaniu Boga, to twoje serce się poszerzy. To znaczy, że będziesz go doświadczał nie tylko w kościele, nie tylko w czasie jakiejś specjalnej praktyki, ale w każdej chwili. W każdej chwili. Otwartość na rzeczy Boże. Posiadanie daru rozeznania. Często to się przejawia też w tym, że zaczynasz być trochę zdziwiony tym, że ciało ci komunikuje coś, że jest nie tak. Nigdy wcześniej mi nie tak się nie działo, a teraz ci komunikuje. Na przykład stajesz przed jakimś trudnością i jest ci niedobrze. Kręci ci się w głowie. Boli cię głowa. To wszystko są pewne znaki, które ci podpowiadają. Nie? Nie wchodź tam, nie idź tam, nie dotykaj tego, nie daj się wkręcić. To są takie momenty. A poza tym też nagle się pojawia też dar rozeznania w sensie takiego zwykłego. To nie jest, słuchajcie, nadzwyczajny dar. Każdy z nas dostał ten dar. Każdy z nas ma dar rozeznawania. To jest. Tylko, że to się po prostu sublimuje. Tak samo jak zmysły się wyostrzają, tak samo się te zmysły wewnętrzne wyostrzają. Teraz tak robię taką dygresję. Od tygodnia mieszkam w lesie. I pierwsze moje doświadczenie jest takie, że muszę się uczyć, że ten dom, w którym mieszkam, żyje własnym życiem. On ma swoje stuki, swoje puki, swoje zgrzytania i on wcale mi nie chce zrobić krzywdy. Nie? Tylko ja się muszę nauczyć, że ten szum to jest woda w kaloryferach, to jest drewno, które pracuje na schodach. To się nic nie dzieje. Nie? Ale ja wcześniej tego nie słyszałem wody w kaloryferach. Dopiero teraz, nie? Jakby wyostrzył się trochę, więcej dźwięków dociera, dlatego że jest większa cisza. Nie ma żadnych innych bodźców, jest tylko to. Więc to powoduje wewnętrzne, większą wrażliwość. To samo jest związane ze środkiem. Im większa tam jest cisza, im większa przestrzeń, tym rodzi się większa wrażliwość. Stąd jest większe rozeznanie. Zobaczcie, wyzbycie się wielomóstwa to jest i wielu innych rzeczy tego rodzaju, jak mówi Klimak, to jest taka, nie tyle też, że ty sobie nakładasz teraz zadaniowo, że dyscyplinę milczenia. Nie? Wyjeżdżasz z Lubina i powiesz, tak fajnie było tam w tym Lubinie, taka cisza, tak fajnie mi było, tak sobie odpoczęłam, tak sobie odpocząłem, tak zrobię w domu. No i nikt z tobą nie wytrzyma. Mówią do ciebie, a ty jak wół, nie? Nic. Mówię do ciebie, halo. Praktykuję milczenie. Nie? No to jest w ogóle nie w tą stronę, nie? Ale to się rodzi znowu ze środka. Taka po prostu, no nie chcę ci się gadać o tych wszystkich rzeczach, pierdołach. Tak no. No może to mnie to kiedyś jeszcze bym spędzał godziny tam na dyskutowaniu o tym czy o tam. Ale no po prostu no nie mam siły już nawet na to. To jest w tym sensie. Czyli zobaczcie, chciałem wam pokazać takie dwie ważne rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, żeby zobaczyć, że my mamy taką tendencję i ona zawsze w nas jest. Nikt z nas od tej tendencji nie zwolni, żeby traktować swoje życie zadaniowo. Żeby traktować swoje życie zadaniowo. I chcemy to samo przenieść na naszą przestrzeń życia duchowego. Ale tutaj się to nie sprawdza. Tutaj się to nie sprawdza. To rodzi, przynajmniej w moim wypadku tak zawsze jest, jak się daje w to wkręcić, to rodzi te owoce, o których Klimak mówi jako niewłaściwe praktykowanie wyciszenia. To są dokładnie te owoce. Natomiast jeżeli tam puszczę te zadania, że tak naprawdę nie chodzi o żadne zadania, tu chodzi o coś, co jest tą przestrzenią serca, tego, że to nie jest odcinek, tego, że ja nie muszę. Naprawdę nie muszę. To jest to takie delektowanie się tym, co jest w tym momencie. To nagle się okazuje, że rodzą się te wszystkie owoce, które Klimak wymienia jako właściwe praktykowanie właściwej ciszy. Tu zobaczcie, nie było ani mowy, ani raz nie było wspomniane, nawet nie było tak w sensie negatywnym, na przykład brak czy nieporównywanie się z innymi. W ogóle Klimak o tym nie pisze, bo to w ogóle nie jest przedmiot. W ogóle nie jest ta przestrzeń. W ogóle się to nie pojawia nawet tego, czy ty się porównujesz, czy oceniasz, czy cokolwiek robisz z tym. Nie ma czegoś takiego. Więc pierwsza rzecz jest taka, nie traktuj swojego życia duchowego zadaniowo. To nie jest zadanie do wykonania, które musisz zrobić. To jest twoje życie. To jest twoje życie. W pełni je masz teraz. I to jest wszystko. Pierwsze, trzeba się na chwilę zatrzymać, żeby to zobaczyć. I dać się poprowadzić. Nic więcej. Druga rzecz, bardzo ważna jest tym, wyjdź z tych odcinków. Nie odfajkowuj na swoim notatniku zadań, które musisz zrobić. Tylko i wyłącznie. Bo oczywiście możesz sobie tam pod porząd pomóc, żeby nie... Ja to często tak robię, bo ja zapominam. Kiepską pamięć mam. I muszę sobie zapisać, żeby nie zapomniał. Więc to oczywiście pomaga. To nie chodzi o to, że nie. Ale to nie tak naprawdę nie o to chodzi. Nie ma tragedii, jeśli tam nie odhaczę tych rzeczy. Tak? Nie traktuj też tego życia na zasadzie, że musisz odhaczyć pewne praktyki duchowe, które robisz, bo tak możesz odhaczać i do końca życia nic się nie zmieni. Nic tam w środku się nie dotknie. Nic się tam nie poruszy. Czyli niezadaniowo, nieodcinkowo, sinusoidalnie, czyli popatrz, jak to przechodzi jedno w drugie. Schodzi z jednego doświadczenia, z górki w dołek, w dołka w górkę. To jest to. Te dwa podejścia można sobie zobaczyć, co się dzieje w moim sercu, co się dzieje we mnie, kiedy ja podchodzę do życia duchowego. Na koniec czytam jeszcze raz Klimaka. Zaczynam od końca, czyli od tego, co to znaczy praktykować w niewłaściwy sposób. Oto przymioty tych, którzy na drogę wyciszenia wchodzą w sposób niewłaściwy. Przede wszystkim ubóstwo duchowych dóbr, wzmaganie się gniewu, nagromadzenie urazów, zanikanie miłości, przyrost próżności. Nie chcę już wspominać o innych cechach. Tych, którzy w sposób właściwy praktykują wyciszenie, cechuje spokojny umysł, oczyszczona wyobraźnia, gorące pragnienie Pana, rozważanie wiecznych kar i chęć zbliżenia się do śmierci, nienasycony głód modlitwy, nieustanne czuwanie, wygaśnięcie pożądań, brak przywiązań, śmierć dla świata, przezwyciężenie łaknienia, otwartość na rzeczy Boże, posiadanie daru rozeznania i łez, wyzbycie się wielomóstwa i wielu innych rzeczy tego rodzaju, zazwyczaj obcych ogółowi ludzi. To tyle.